9.30, już prawie 4 minuty po godzinie 13 w naszym studiu pierwszy gość, Joanna Sewicka-Metkowska, specjalista pediatrii, czyli popularna doktor Poziomka.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Poniedziałek, więc doktor Poziomka. Dziś zajmiemy się tym, co właśnie najczęściej pojawia się ostatnio w domach naszych najmłodszych koleżanek i kolegów. Mówimy oczywiście o dzieciach w sposób zaowalowany, bo mówi się często o bostonce. No, bostonce, która się pojawia coraz częściej, która ma bardzo charakterystyczne objawy, a która spotyka się też z tą starszą częścią społeczeństwa, no, z takim jakby niedowierzaniem. Jak to? Kiedyś czegoś takiego nie było. Co to za choroba i co to za grypa? To jak to jest z tą bostonką?
Rzeczywiście. To nie jest choroba, na którą chorowali nasi dziadkowie czy nasi rodzice. Natomiast od kilkunastu lat dość popularna w tej szerokości geograficznej. Żeby utrudnić sprawę przy bostonce, ona wcale nie nazywa się bostonką. To, co my popularnie nazywamy bostonką, nazywa się chorobą dłoni stóp i jamy ustnej, natomiast gorączka bostońska to jest jeszcze zupełnie inna choroba, żeby było trudniej. Natomiast to, co popularnie jest nazywane bostonką, rzeczywiście w dość dużej ilości pojawia się wśród małych pacjentów i sieje lęk, zgrozę, bo objawy są dość spektakularne, dzieci są mocno cierpiące, a niestety dorośli też mogą się zarazić.
No właśnie, bo te objawy to co pojawia się na rączkach, na nóżkach.
Tak, ta druga nazwa dość dobrze oddaje sedno problemu. Choroba dłoni stóp i jamy ustnej. Zmiany skórne, takie pęcherzykowe, pojawiają się na dłoniach, stopach, ale niestety pojawiają się też w jamie ustnej i to tu jest największy problem. Powodują ogromny ból, powodują ograniczenie jedzenia, często również ograniczenie przyjmowanych płynów i to wraz z gorączką, która przy tej chorobie może się pojawić, prowadzi już do konkretnych komplikacji.
W jaki sposób powinniśmy postępować? Co możemy zrobić, kiedy już faktycznie widzimy, że dziecko cierpi na tę chorobę?
Łagodzenie objawów bólowych gardła jest tutaj kluczowe, żeby właśnie nie dopuścić do odwodnienia. Zmiany skórne będą się goiły samoistnie, one zwykle nie wymagają żadnej interwencji, natomiast te zmiany w jamie ustnej często wymagają pomocy środków łagodzących, a przez to wymagają konsultacji lekarskiej, żeby lekarz ocenił, na ile one są poważne, na ile są nadkażone, czy wymagają jakichś silniejszych leków, czy nie.
A w ostatnim czasie, oprócz bostonki, słyszymy coraz częściej o COVID-zie, mówiąc kolokwialnie. Pan wirus wraca i to właśnie dotyka tych najmłodszych. Jak to wygląda z perspektywy lekarza, który pojawia się właśnie u małych pacjentów?
Zdecydowanie w ciągu ostatnich 2-3 tygodni notuje się istotny wzrost ilości zachorowań. No co więcej, należy sobie jasno powiedzieć, że te notowane wzrosty, które są oficjalnie podawane, nijak mają się do rzeczywistości.
No właśnie, bo ja sprawdzałem i wczoraj odnotowano 397 przypadków. To można by rzec, że prawie nic.
Prawie nic. Natomiast aktualnie nie ma możliwości testowania w taki sposób, jaki było to dostępne jeszcze do marca tego roku, kiedy zarówno pacjent, jak i lekarz, każdy lekarz mógł zgłosić pacjenta na bezpłatny, darmowy test PCR. Aktualnie te testy są niedostępne. Testy są dostępne tylko w przychodniach lekarza rodzinnego i są to testy antygenowe. Natomiast one nie są w taki sposób refundowane, jak były do tej pory, wobec czego no, tak naprawdę stanowią istotne obciążenie finansowe dla przychodni. Ilość wykonywanych testów jest zdecydowanie mniejsza. No i właściwie patrząc na proporcje ilości wykonanych testów do tych testów dodatnich, to jest ponad 25% dodatnich wyników, należy zakładać, że sytuacja epidemiologiczna w Polsce niewiele różni się od tego, co dzieje się aktualnie na zachodzie Europy, czyli znaczący wzrost ilości zachorowań i to absolutnie również dotyka dzieci. Pamiętajmy o tym, że mamy tą jedną, jedyną nieszczepioną jeszcze grupę dzieci, czyli dzieci do 5 roku życia i one będą tutaj w tym momencie taką grupą największego ryzyka tych cięższych przebiegów.
Czyli tak naprawdę problem polega teraz na tym, że wielokrotnie stwierdzamy, że dziecko jest chore, ale możemy nie stwierdzić, że to właśnie COVID.
Właściwie nie ma możliwości ani potwierdzić, ani wykluczyć.
Bo kto to zdiagnozuje?
Infekcji wirusem SARS-CoV-2 inaczej niż wykonując test. Komercyjnie testy są dostępne w aptekach różnej jakości. Bywają lepsze, ale niestety bywają też mniej wiarygodne. Te testy, które są bardziej wiarygodne, dostępne komercyjnie, są stosunkowo drogie, bo to trzeba liczyć się z kosztami rzędu kilkudziesięciu złotych. Więc właściwie na ten moment nie mamy żadnej kontroli nad tym, jak epidemiologicznie sytuacja wygląda, czy w Poznaniu, czy w Polsce. Poznań chyba uruchomił już taki te punkt darmowych testów PCR, natomiast to jest, się dzieje zupełnie poza Narodowym Funduszem Zdrowia, więc można szukać takich informacji i ewentualnie w razie objawów się testować. No właściwie ponownie każda wysoka gorączka, która pojawia się w rodzinie u więcej niż jednego domownika, należy podejrzewać, że jest to COVID i któregoś z domowników wypadałoby pod kątem wirusa SARS-CoV-2 przetestować.
Czyli to są te objawy, które powinny już zwrócić naszą uwagę.
No to spektrum objawów jest bardzo szerokie. Gorączka.
One się zmieniły na przestrzeni ostatnich lat? Bo czy faktycznie występuje jeszcze to, o czym się mówiło na początku, czyli brak smaku, węchu?
Sporadycznie. Pamiętajmy, że te objawy u osób szczepionych będą zupełnie inne i mniej nasilone, więc musimy być trochę bardziej czujni, ale nadal gorączka, ból gardła, kaszel, objawy żołądkowo-jelitowe typu biegunka, wymioty. To jest wszystko nadal najbardziej charakterystyczny obraz infekcji COVID-19.
Dobrze, to do rozmowy za chwilę wrócimy, ale na razie wracamy jeszcze do muzyki. 17 minut pozostało nam do godziny 14. Słuchają Państwo Radia Poznania, w studiu nadal Joanna Sewicka-Mytkowska, specjalista pediatrii, czyli doktor Poziomka. Czyli wiemy, COVID jest, dzieci chorują, znamy już objawy, ale tak naprawdę w jaki sposób możemy działać? Bo mówimy o izolacji, faktycznie ona się powinna pojawić, chociaż teraz tego nikt nie weryfikuje. Czyli dokładnie, tak naprawdę trochę nie panujemy nad wirusem i jego rozwijaniem się i rozprzestrzenianiem.
Dokładnie tak. Nie ma izolacji, nie ma kwarantanny, nie ma obostrzeń, pozostaje zdrowy rozsądek. Wobec czego jeśli ktoś w domu choruje, wysoko gorączkuje, to warto chociaż taki zwykły apteczny test zrobić i wtedy, kiedy on jest dodatni, po prostu zachować zdrowy rozsądek, przypomnieć sobie, jakie były te podstawowe zasady bezpieczeństwa, jak długo taka osoba powinna zostać w domu. Plus minus tydzień dla osób, u których szybko ustępują objawy. Tydzień to jest dobry moment na to, żeby powrócić do zdrowia i do funkcjonowania w społeczeństwie. Jeżeli objawy utrzymują się dłużej, to pamiętajmy, że powinniśmy zostać w izolacji, takiej samoizolacji jeszcze dłużej. A ci, którzy mieszkają z osobą gorączkującą, z dodatnim testem na COVID, powinni po prostu zachować ostrożność, unikać kontaktów takich, które nie są konieczne, ze starszymi, ze schorowanymi osobami, a tam, gdzie można, po prostu założyć maseczkę i chronić innych.
A co z dziećmi? Wybieramy się z nimi do przychodni?
Tak, ale jeśli wychodzi dodatni domowy test COVID, to zanim do tej przychodni pójdziemy, należy taką przychodnię poinformować, że mamy dziecko, u którego wykonaliśmy test i wynik jest dodatni. Przychodnia zupełnie inaczej się przygotuje do takiej wizyty. Ustali specjalne miejsce, tak żeby nie przejść przez korytarz pełen innych dzieci, pełen innych ludzi i nie pozarażać wszystkich współpacjentów. Powinno być utworzone miejsce albo z wejściem od zewnątrz, albo w godzinach pracy, kiedy nie będzie na korytarzu takiego tłumu.
Czy dzieci teraz przeważnie łagodnie przechodzą COVID?
Zdecydowanie ten COVID troszeczkę złagodniał. W dużej mierze jest to zasługa szczepień, ale też mutacje wirusa są takie, że w znaczącej większości te przebiegi przypominają grypę, cięższe przeziębienie. Natomiast mimo wszystko u osób podatnych, szczególnie narażonych na ciężki przebieg, zdarzają się jeszcze takie sytuacje, gdzie wymagana jest hospitalizacja.
A co z powikłaniami? Bo o tych się często mówi. Często pojawiają się także u dzieci i to nawet kilka tygodni po przebytej chorobie.
Dokładnie. I tak naprawdę to jest jeden z powodów, dla których warto wiedzieć, że dziecko, które aktualnie gorączkuje, ma lub nie ma wirusa SARS-CoV-2. Powikłania po COVID u dzieci to są ciężkie sytuacje. Wieloukładowy zespół zapalny, tak zwany PIMS. To, co wielokrotnie przy kolejnych falach COVID się mówiło, nadal się pojawia. Pojawia się od kilkunastu dni do kilku tygodni po. No, mówi się, że około 6-8 tygodni po COVID-zie ma prawo się jeszcze pojawić. Dziecko jest w kiepskim stanie, z wysoką gorączką, z objawami zarówno z przewodu pokarmowego, z bólami mięśni, z wymiotami, z bólami głowy, zawrotami głowy. Wysokie odczyny zapalne, które nie reagują na leczenie antybiotykami. To są wszystko rzeczy, które powinny skłonić rodzica do pilnej konsultacji lekarskiej właśnie z podejrzeniem zespołu PIMS.
Tych powikłań może być o wiele więcej? One mogą przybrać inną formę?
objawów w spektrum zespołu PIMS jest bardzo dużo, więc niestety każda gorączka po przechorowanym COVID-zie w tym odstępie kilku tygodni powinna gdzieś z tyłu głowy zostawiać taką zapaloną lampkę, że być może jest to PIMS i ta czujność zarówno ze strony rodziców, jak i ze strony medyków powinna być w takiej sytuacji większa. Więc warto wiedzieć i warto się testować, chociażby po to, żeby mieć świadomość tego, że aktualnie dziecko choruje na COVID i być może w przyszłości mogą pojawić się powikłania.
Mówiliśmy o tej kolokwialnie bostonce, mówiliśmy także o COVID, który występuje również bardzo często. Czy jedno i drugie, czy inne choroby mogą występować równocześnie?
Niestety tak. Stwierdzenie u kogoś infekcji wirusem SARS-CoV-2, czyli potocznie mówiąc COVID-u, wcale nie wyklucza, że w tym czasie pojawia się koinfekcja innym patogenem. I to jest dość częste, że w przebiegu COVID-u stwierdza się u dzieci infekcję rotawirusem, właśnie infekcję bostonką, czy inne choroby, które można złapać w przedszkolu, w żłobku. Ten miks patogenów jest taki, że absolutnie współistnienie z COVID każdej innej choroby jest właściwie niewykluczone.
Czyli to usypia naszą czujność, ale usypia także to, że mamy wakacje, że teoretycznie w zeszłym roku pod tym względem mieliśmy względny spokój.
To prawda i rzeczywiście uwagę epidemiologów zwraca to, że o tej porze, zarówno dwa lata temu, jak i rok temu, COVID był raczej w wycofaniu, a w tym roku zupełnie nie w taki nieplanowany sposób i trudny do przewidzenia. W środku lata pojawił się mimo bardzo wysokich temperatur właściwie w bardzo wielu miejscach na świecie. No, być może ma to związek z tym, że wszyscy bardzo życzeniowo chcieliśmy o tym COVID-zie zapomnieć i wszystkie restrykcje były masowo odwoływane, także być może będziemy za to teraz płacić cenę.
Czyli musimy po prostu pozostać czujnymi. Joanna Sawicka-Metkowska, specjalista pediatrii, czyli popularna doktor Poziomka, była Państwa i naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Berwińskiego 5.